Cześć Ela.
Cześć Paja. Dziś będzie o kobietach pracujących.
Taki właśnie temat, kobiety pracujące, wybrałyśmy sobie na zbliżający się Dzień Kobiet. Pomyślałyśmy sobie, biorąc pod uwagę historię, początki Dnia Kobiet, że bardzo ciekawym pomysłem byłoby przedstawić Wam książki, które mówią właśnie o kobietach pracujących, bo Dzień Kobiet został ustanowiony w 1910 roku przez Międzynarodówkę Socjalistyczną w wyniku ruchów robotnic i kobiet, które walczyły o poprawę warunków pracy, między innymi. I Dzień Kobiet został ustanowiony po to, aby móc walczyć o równe prawa, promować ideę równych praw i praw głosów dla kobiet.
Z tej okazji przygotowałyśmy dla Was 4 książki dotyczące właśnie pracy kobiet i tego, jak kobiety były traktowane w różnych dziedzinach, w różnych fabrykach, w różnych zakładach pracy. Muszę Wam powiedzieć, że nie był to łatwy wybór, bo zwłaszcza Paja tutaj bardzo interesuje się tą tematyką. I miałyśmy sporo pomysłów na to, co w dzisiejszym odcinku może się znaleźć, więc myślę, że jeszcze kiedyś pewnie wrócimy do podobnej dziedziny, natomiast mamy nadzieję, że już dzisiaj znajdziecie wśród tych pozycji coś, co Was zainteresuje i po co będziecie chciały i chcieli sięgnąć.
Zaczniemy od Ameryki, trochę dlatego, że właśnie strajki w Ameryce, w Nowym Jorku, w przemyśle włókienniczym, strajki robotnic jakby stanowiły jeden z katalizatorów, dla których ustanowiono Dzień Kobiet. Nie będziemy mówić o włókniarkach amerykańskich, za to będziemy mówić o promiennych dziewczynach.
Tak, pierwsza książka, którą dla Was mamy, to The Radium Girls autorstwa Kate Moore w tłumaczeniu Doroty Konowrockiej-Sawy. I tutaj już na okładce widnieje podtytuł Mroczna historia promiennych kobiet Ameryki.
To naprawdę mroczna historia. Ty dopiero co skończyłaś tę książkę. Jak wrażenia?
Myślę, że trudno opisać je jednym słowem, bo z jednej strony książka jest fantastyczna, naprawdę. Chciałam tutaj zacząć od takich moich osobistych wrażeń, może nawet nie wrażeń, ale oczekiwań związanych z tą książką, bo szczerze nie byłam przekonana, czy to jest coś dla mnie i czy to jest książka, która mnie zainteresuje. Tak jak mówiłam, to głównie ty siedzisz w tej tematyce i historia, którą przedstawia właśnie książka The Radium Girls, wydawała się bardzo ciekawa. Natomiast jest to dosyć gruba książka i zastanawiałam się, czy da się napisać w fascynujący sposób aż tyle na temat jednej sprawy, jednej dziedziny, jednej branży. I po przesłuchaniu tej książki, bo znowu słuchałam jej, mogę odpowiedzieć, że tak, da się, naprawdę da się to zrobić. Autorka wykonała kawał świetnej roboty, jeśli chodzi o z jednej strony zbieranie materiałów, a z drugiej strony sposób prezentacji, więc bardzo, bardzo dobrze słuchało mi się tej książki. Z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, ta historia jest naprawdę mroczna i naprawdę straszna, więc wzbudzała też zupełnie przeciwstawne emocje, kiedy jechałam po autostradzie i chciało mi się płakać i było to bardzo trudne pod tym względem, więc myślę, że ktokolwiek sięga po te pozycje musi się liczyć z tym, że owszem, będzie to fascynująca i świetnie napisana lektura, ale na pewno wzbudzi bardzo silne emocje.
To może powiesz teraz w skrócie, co to za branża i dlaczego te promienne dziewczyny i dlaczego to takie straszne i przejmujące i czemu chciało ci się płakać na autostradzie? Ja nie słuchałam jej na autostradzie, płakałam sobie na łóżku, jak ją czytałam w domu, więc może tak krótko powiemy, o czym jest ta książka.
To jest historia kobiet i młodych dziewcząt, bo wiele z nich zaczynało pracę w wieku 17 lat, a nawet niektóre były jeszcze młodsze, mimo że teoretycznie zgodnie z prawem nie powinny w tym wieku pracować, a pracowały w zakładach produkujących cyferblaty do zegarków, do różnego rodzaju sprzętu wojskowego i ich zadanie polegało na malowaniu cyfr odblaskową farbą, która była uzyskiwana na bazie radu.
My wiemy, jak szkodliwy jest rad i sama myśl o kontakcie z czymś radioaktywnym, aż mam dreszcze i akcja, kiedy dzieje się ta książka, kiedy cała ta historia się rozgrywała, wtedy nie zdawano sobie jeszcze sprawy z tego, co rad może zrobić, czym jest choroba popromienna, a kiedy właściciele tej fabryki zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, co może tak naprawdę się dziać, skrzętnie to ukrywali. Myślę, że w tym tkwi ta największa tragedia tej historii, właśnie to ukrywanie, próba wykorzystywania kogoś, kto nie ma realnej siły przebicia, nie ma możliwości, by mówić o tym, że dzieje się coś złego, bo praca w tych fabrykach, tak jak opisuje to autorka, najpierw była jedna, a potem drugi zakład powstał, była niesamowicie prestiżową pracą, dobrze w miarę, dobrze płatną. Pracowały tam inne młode dziewczyny, to było miejsce, gdzie można się było spotkać, gdzie były fajne koleżanki, więc w związku z tym prestiżem wiele dziewcząt chciało dostać pracę w tych zakładach. Działał tutaj ten mechanizm, jest mnóstwo osób na twoje miejsce, więc jeżeli tylko zaczynało dziać się coś złego, jeśli zaczęto obserwować pierwsze niepokojące objawy, wszystkie te dziewczyny bały się jakby wyjść naprzód z tym, żeby nie stracić pracy, żeby nie stracić źródła utrzymania. Tak jak mówię, to była dobrze płatna praca, świeciłaś potem wśród chłopaków, byłaś odblaskowa, no po prostu szał nie z tej ziemi. Ta moc sprawcza, którą te dziewczyny miały, była praktycznie zerowa w porównaniu z ogromnymi dochodami, na które liczyć mogli właściciele tych zakładów, z ogromną popularnością radu, o czym pisze autorka, jaki panował wtedy szał na rad, jak to opisuje. To w ogóle jest straszne, kiedy się o tym czyta teraz z perspektywy czasu, wiedząc, co się może wydarzyć po kontakcie z czymkolwiek radioaktywnym, prawda?
Tak, zdecydowanie. I bardzo mi się podoba sposób, w jaki autorka pokazuje zarówno życie prywatne tych kobiet, tych dziewczyn i dorastających kobiet, które stopniowo dowiadują się, co się stało i na co były narażone i z czym muszą się liczyć w przyszłości, czym oczywiście wiążą się ogromne emocje i straszne przeżycia, więc na to jest również położony nacisk, ale też połączone jest to z takim bardzo szerokim spojrzeniem, z takim systemowym spojrzeniem na całą tę sytuację, więc mamy, tak jak mówisz, opis tego, co było wtedy popularne, jak ludzie postrzegali rad, jak ludzie postrzegali możliwość pracy dla kobiet, jak postrzegane były te zakłady i osoby tam pracujące. Z drugiej strony, jak działał system prawny w różnych stanach i jak niekorzystne były te prawa dla pracowników, a szczególnie dla pracownic, jak firma i właściciele w po prostu okropny, wyrachowany sposób działali tylko z myślą o zyskach i o utrzymaniu jakiejś reputacji, zupełnie ignorując wszystkie tragedie, które spotykały ich pracownice. Myślę, że to wspólnie tworzy naprawdę pełny i bardzo dopracowany obraz.
Zgadzam się. Jednocześnie czytając tę książkę oczywiście miałam dreszcze przerażenia, ale z drugiej strony nie jest to, wydaje mi się, bardzo szokująca historia, jeśli chodzi o wykorzystanie pozycji słabszego, w tym akurat konkretnym przypadku pozycji kobiet na rynku pracy i tego, jak niewiele właściwie mogą, jak niewiele mogły w tamtych czasach i jakim precedensem w ogóle była sprawa sądowa, którą wytoczyły swojemu pracodawcy, kiedy zaczęto mówić o badaniach lekarskich, kiedy zwiększyła się świadomość tego, jak może wyglądać praca, czym są szkodliwe warunki. Myślę, że to była bardzo przełomowa sytuacja, jeśli chodzi o rynek amerykański i postrzeganie pracy na rynku amerykańskim.
Tak, zdecydowanie. I może tutaj warto wspomnieć, bo tak z naszych dotychczasowych opowieści dosyć ponuro wypada ta historia i oczywiście, tak jak powiedziałyśmy, jest ona, naprawdę obfituje w straszne szczegóły, natomiast warto też powiedzieć o tych przełomach, które się dokonały dzięki tym kobietom i o tym, jak one były silne, jakie były zdeterminowane i o tym tutaj to też jest bardzo ważna część tej historii, to znaczy, że mimo tego wszystkiego, co doświadczyły, mimo tego, że właściwie cały świat był przeciwko nim w tych ich tragediach i w tych ich dążeniach do tego, żeby otrzymać jakieś odszkodowanie, jakąś sprawiedliwość, to one nigdy nie poddały się, nigdy nie powiedziały, że no to już właściwie koniec, no to już po nas, nie mamy żadnych szans, albo właśnie, to nie jest tego warte, tylko myślę, że to jest niesamowicie inspirujące, że nawet w takiej tragicznej sytuacji potrafiły przede wszystkim się zjednoczyć, wspólnie próbować coś osiągnąć i do czegoś dążyć, że wszystkie myślały nie tylko o sobie, ale o swoich rodzinach, o innych pracownicach, o tym, co mogą zrobić dla innych, dla przyszłych pokoleń, jak mogą pomóc. I myślę, że to jest też takim bardzo ważnym elementem tej książki, który sprawia, że nie jest ona wyłącznie przygnębiająca, ale ma też bardzo pozytywne przesłanie.
ta idea zjednoczenia się w walczki o swoje prawa to jest naprawdę piękna wiadomość, która wynika z lektury tej książki i takie przeciwstawienie się wszelkim przeciwnościom losu mimo ogromnych trudności, właśnie mimo tej swojej bardzo nieuprzywilejowanej pozycji w porównaniu z pozycją pracodawców. To bardzo podnoszące na duchu historia. Nie wiem, czy książki, które ja przygotowałam, są w jakikolwiek sposób podnoszące na duchu, bo ja przygotowałam dla Was książki o Polsce, o pracy kobiet w Polsce. Bardzo interesuje mnie ten temat i cieszę się, że mogę Wam trochę o tym opowiedzieć. Jeszcze wiele przede mną. Przeczytałam wiele książek, jeszcze kilka ich stoi na półce, tak jak mówiła Ela. Chciałyśmy wybrać coś, co jakby łączyłoby się w jedną całość z tym temacie. No i ja wybrałam dla Was trzy pozycje. To Służące do wszystkiego Joanny Kuciel-Frydryszak. To Marty Madejskiej Aleja Włókniarek i Alicji Urbanik-Kopeć Anioł w domu, mrówka w fabryce. Już może po tytułach możecie się domyśleć, jakie tematy będziemy sobie tutaj poruszać. Myślę, że zaczęłabym od Służących do wszystkiego, bo to była chyba pierwsza książka w
tak
sumie.
Tak mi się wydaje.
Tak, tak. No nie, chyba pierwsza książka w temacie właśnie pracy kobiet w Polsce. I to naprawdę była przejmująca lektura dla mnie. Książka opowiada o służących pracujących dla mieszczaństwa w Polsce od XIX wieku przez dwudziestolecie międzywojenne i trochę też to, co się działo potem. Powiem Wam krótko, jak ta książka jest zbudowana, bo tutaj są zarówno wycinki prasowe, mamy historie bardziej prywatne, skupiające się na jednej postaci i jakiejś służącej, na jakiejś jednej rodzinie, gdzie zachowały się zapiski dotyczące kontaktu służby z państwem, ale są też bardziej ogólne źródła, z których możemy czerpać wiedzę na temat tego, co o służących myślano, jak je postrzegano i jak je traktowano. Myślano o nich bardzo źle na nie patrzono i bardzo źle je traktowano. Takie to bardzo ponure, ale taki jest morał, powiedzmy, z tej książki. Taka lekcja płynie z tego, co chce nam powiedzieć autorka i wydaje mi się, że jest to, mimo że książka opowiada o rzeczach, powiedzmy sobie, historycznych, o teraz idea pracy domowej na rzecz kogoś innego kompletnie uległa kompletnemu przeobrażeniu, ale jakby ta idea, która stała za oczekiwaniami wobec służących, myślę, jest w pewnym stopniu wiecznie żywa, czyli
tak,
to takie, że to takie oczekiwanie, że ktoś będzie dostępny cały czas. Praca w strasznych warunkach, rynek pracy taki bardzo eksploatacyjny i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że cały czas są tego rodzaju miejsca pracy, niekoniecznie właśnie w domach prywatnych, ale polegające mniej więcej na podobnych zadaniach, kiedy trzeba o kogoś innego się troszczyć i za kogoś wykonywać takie, nazwijmy to, codzienne prace, codzienne zadania, gdzie ciągle oczekiwania i traktowanie tego człowieka, który się tym zajmuje, czyli powiedzmy sobie szczerze, w przeważającej liczbie kobiet, które się tym zajmują, jest właśnie takie, jak mówisz, że wynika to z opisów z tej książki, to znaczy takie, że wiele się wymaga, a praktycznie nic nie daje się w zamian, nawet takiego zwykłego ludzkiego szacunku.
Dokładnie, o tym mowa jest w tej książce i to, co powiedziałaś a propos tej nieodpłatnej pracy kobiet, znaczy postrzegania pracy wykonywanej przez kobiety jako mało wartościową, albo taką braną za pewnik, że to jest po prostu coś, co zostanie wykonane, to robi ktoś inny, nie trzeba się tym w ogóle jakby teraz przejmować. Ta książka też bardzo świetnie sobie radzi z taką zmitologizowaną, wydaje mi się, trochę przedwojenną Polską, którą możemy jakby znać z filmów, albo jakby mamy jakieś takie wyobrażenie, że ta przedwojenna Polska to było jakieś takie super ekstra miejsce i że byliśmy bardzo postępowi i te prawa wyborcze dla kobiet. Tutaj w ogóle w tej książce jest też mowa o tym, jak, gdy kobiety trafiły do Sejmu, jakie projekty ustaw były proponowane na rzecz tego, by ułatwić pracę służącym, by zwrócić uwagę w ogóle na ten straszny problem, który wiąże się ze służącymi, czyli z wykorzystywaniem seksualnym, z brakiem równego wynagrodzenia, za jakimkolwiek brakiem jakichkolwiek regulacji. Tutaj w ogóle bardzo, bardzo ciekawy jest ten rozdział właśnie o próbie usankcjonowania prawnie statusu służącej w przepisach prawa. I tutaj, słuchajcie, oni się zastanawiają nad tym, że próbują przepchnąć ustawę, która mówi o ograniczeniu pracy do 12 godzin dziennie. I ktoś tam potem nawet zaproponował, że może 8 godzin i to już po prostu wtedy sala eksplodowała. Więc wydaje mi się, że ta książka może naprawdę wiele dać nam też do myślenia na temat tego, co obecnie sobie myślimy o pracy i kto tę pracę wykonuje i jak ta praca w zależności od tego, kto ją wykonuje, jest traktowana. Więc to jest moja pierwsza propozycja na początek.
Co jeszcze dla nas przygotowałaś?
To jest pierwsza rzecz służąca do wszystkiego, a druga książka z trzech, którą dla Was mam, to Aleja Włókniarek Marty Madejskiej. Na początku odcinka mówiłyśmy o amerykańskich włókniarkach, które często strajkowały. Całkiem słusznie. Te warunki pracy, jak sobie o tym czytałam, tak na razie skrótowo. Ty czytałaś książkę, prawda, która mówi trochę o tym.
Tak, zastanawiałam się nawet, czy dzisiaj Wam o niej nie opowiedzieć, ale ponieważ zdecydowałyśmy się trzymać raczej literatury faktu, to książka, o której wspominasz, myślę, mam nadzieję, trafi do innego odcinka, bo to jest literatura piękna, ale właśnie pozwoliła mi też na taki pierwszy wgląd w historię przemysłu włókienniczego w Stanach Zjednoczonych i właśnie te straszliwe warunki, o których mówisz. W różnego rodzaju fabrykach oczywiście, ale jednym z popularniejszych miejsc zakładów pracy, w których pracowały przede wszystkim biedne imigrantki z rodzin żydowskich, z rodzin włoskich i różnych innych mniejszości, więc też miałam szansę poczytać trochę na ten temat, o którym mówisz i jak najbardziej zgadzam się, że te protesty były wręcz niezbędne, bo dalej w takich warunkach się nie dało nie tylko pracować, ale czasem nie dało się przeżyć swojej zmiany, także ten ruch, który się zaczął wtedy na pewno musiał powstać w pewnym momencie.
Właśnie w książce Marty Madejskiej przyglądamy się włókniarkom pracującym w Łodzi. To jest niesamowita praca, niesamowita książka, wspaniała, świetna praca ze źródłami. I mówię tutaj o tych źródłach dlatego, że bardzo niewiele zostało już kobiet, które mogłyby opowiadać albo które zostawiłyby po sobie jakieś bardziej żywe wspomnienia na temat tego, jak początki tego przemysłu w Łodzi wyglądały. Tutaj właśnie ten brak, który podkreśla autorka, już bardzo wiele nam mówi na temat tego, czyje relacje na temat pracy były zbierane, kto mógł po sobie pozostawić jakieś dane, informacje, opowieści, historie, raporty. Tego jest bardzo mało. I tak, kto mógł mówić, prawda? Znowu to zagadnienie, które bardzo nas interesuje.
Tak, czy ktoś się interesował też tym, co one mają do powiedzenia i czy pytał je o zdanie, bo nie. Wynika z tego, że nie właśnie.
Tak, więc im dalej idziemy, bo ta książka zaczyna się jakby mówiąc o historii początków Łodzi, czyli ten XIX wiek, ten świetna teza tutaj pada, ten XIX wiek węgla i stali, tutaj autorka proponuje, że to także jest wiek bawełny i właśnie przemysłu tekstylnego. Świetna również interpretacja tego właśnie, co tutaj dominuje, czy właśnie ten przemysł kobiecy, bawełna i tkactwo, czy ten przemysł ciężki, gdzie jednak pracowali przede wszystkim mężczyźni, ale to taka mała dygresja, więc zaczynamy właśnie w XIX wieku i potem im dalej idziemy, tym więcej oczywiście tych źródeł jest, co nie znaczy, że one są łatwo dostępne, albo że są kompletne, więc ta praca ze źródłami naprawdę świetna rzecz i tutaj autorka przedstawia nie tylko źródła bezpośrednio pochodzące od pracownic, które udało jej się znaleźć, ale też rysuje szerszy kontekst tego, jak Łódź się rozwijała, jacy inwestorzy tam przychodzili, co z tą wojną, co z pierwszą wojną, jaka multikulturalna Łódź była, że Niemcy, że Żydzi, jak to się zmieniło po II wojnie światowej, więc ten kontekst tych kobiet, które pracują w Łodzi jest naprawdę szeroki i wspaniale zarysowany. Tutaj zaczęłyśmy znowu o tych protestach, wracam znowu do tych protestów, bo o protestach też tu jest mowa, o licznych protestach, ogromnych protestach włókniarek i pracownic zakładów włókienniczych właśnie, między innymi strajk głodowy z 1981 roku. To są niesamowite świadectwa, o których czyta się z wielkim przejęciem, a przynajmniej ja czytałam z wielkim przejęciem. To, jak kobiece protesty są traktowane, wydaje mi się, niewiele się zmieniło. I to, co kobiety próbują powiedzieć, wychodząc na ulicę, również często jest jakby deprecjonowane albo umniejszane, albo mówienie, no dobra, to nie jest wcale takie ważne, to nie jest polityczne, to nie jest ważne w tej chwili.
Tak, wydawało mi się to bardzo ciekawe właśnie, kiedy czytałaś tę książkę i kiedy opowiadałaś o tym, że te protesty miały konkretne przyczyny, miały konkretne cele do osiągnięcia, natomiast sposób, w jaki były przedstawiane w mediach albo w jaki były komentowane przez osoby postronne, zupełnie je umniejszał, przedstawiał te kobiety w takim świetle, że nie wyglądały poważnie. I myślę, że to jest bardzo częsta tendencja, tak jak mówisz, że to się nadal nie zmieniło, więc te książki mogą wszystkie mówić o przeszłości, ale myślę, że w każdej z nich znajdziemy coś, co jesteśmy w stanie niestety nadal odnieść do dzisiejszego świata, tego, w jakich warunkach wiele z nas ciągle musi pracować i żyć.
Tak. 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 Tutaj jeszcze wtrącę a propos protestów, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat. Oczywiście o protestach tutaj trochę w tej książce jest, ale w kontekście właśnie tylko przemysłu włókienniczego, o protestach kobiet, ale tylko w kontekście przemysłu włókienniczego i tylko o Łodzi. Natomiast ostatnio trafiłam na przesuper ekstra fascynujący wywiad, który znalazłam na fanpage'u Domu Spotkań z Historią. Jest to rozmowa Anny Czerwińskiej z ambasadorką kultury Ewą Kamińską-Burzałek i socjolożką doktorą habilitowaną Julią Kubisą. I ta rozmowa trwa 1,5 godziny i tam pada tyle mądrych słów i tyle niesamowitych spostrzeżeń właśnie na kobietę w sferze publicznej, a konkretniej w sytuacji strajkowej. Niesamowite źródło informacji, mówią o bardzo wielu wydarzeniach i o tym, jak były one interpretowane i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam Wam tę rozmowę i mam nadzieję, że się z nią zapoznacie, chociaż w krótkim fragmencie. Każda jedna minuta do tej rozmowy jest bardzo cenna sama w sobie.
Dobrze, i została nam jeszcze ostatnia książka, którą wybrałaś. Powiedz, o co chodzi z tym aniołem w domu i mrówką w fabryce?
To jest książka, która wydaje mi się jest dobrym łącznikiem między tymi dwiema książkami, które już Wam przedstawiłam. Ona skupia się na robotnicach w Polsce na początku XX wieku, więc nie tylko na włókniarkach i na przemyśle włókienniczym, chociaż oczywiście w ogromnej mierze tak, bo to była największa branża, w której pracowały kobiety, ale tutaj dużo jest też powiedziane na temat tego, dlaczego kobiety, mimo że ta praca w tych fabrykach była taka straszna i ciężka, czemu one chciały pracować w tych fabrykach, a bardzo chciały, bardzo szukały miejsca dla siebie, chciały mieć możliwości zarobku, a w porównaniu właśnie to, co mogła zarobić służąca, a to, co można było zarobić w fabryce, no naprawdę prezentowało się lepiej, nie mówiąc o większym bezpieczeństwie i możliwości jakiegoś tam rozwoju, oczywiście w bardzo ograniczonym stopniu, ale jednak te fabryki naprawdę atrakcyjnie się wtedy prezentowały. I tutaj autorka Alicja Urbanik-Kopeć pisze dużo też na temat relacji między wtedy feministkami, emancypantkami, a klasą robotniczą, robotnicami w Polsce. I jak wielkie myślicielki, filozofki, teoretyczki feminizmu, które oczywiście były z wyższej klasy, z klasy średniej i z arystokracji, powiedzmy sobie tak skrótowo, arystokracji, co one myślały o tej niższej klasie, o tej klasie robotniczej i czy one w ogóle widziały dla nich miejsce i czy dla nich ta praca, którą one wykonywały, miała jakieś znaczenie i trzeba się było nimi interesować, czy nie trzeba się było nimi interesować. To jest, powiem teraz tak, myślę, że Wam to zobrazuje, taka dosyć sucha książka, ale mimo to bardzo ciekawa, bo to jest bardzo akademicko napisana książka.
Właśnie chciałam zapytać, tak, czy tutaj ostatniej książce są jakieś konkretne bohaterki, które przedstawiają nam takie bardziej zindywidualizowane spojrzenie i podejście do sprawy, czy też raczej jest to takie typowo akademickie źródło, które skupia się wyłącznie na tej szerokiej perspektywie?
To jest bardziej akademickie źródło, co nie znaczy, że jest to zła książka, tylko chcę Wam po prostu powiedzieć, że trochę trudno się ją czyta właśnie, że są to suche fakty, jakby próba, w ogóle też próba dokopania się do jakichkolwiek informacji z tamtego okresu, tak samo jak ma to miejsce w przypadku Alei Włókniarek, gdzie tych źródeł naprawdę jest niewiele i trzeba naprawdę ciężko pracować i ciężko szukać, żeby stworzyć tak ciekawą historię, co Alicji Urbanik-Kopeć moim zdaniem się udało. No i jakby tak już podsumowując, bardzo chciałabym Was zachęcić do lektury tych książek. Przedstawiałam Wam je w kolejności jakby od najbardziej przystępnych, jeśli chodzi o jakby lekkość czytania, bo zdaję sobie sprawę, że to może być dla wielu osób czynnik decydujący, więc służący wydaje mi się są waszym pierwszym przystankiem. Proponowałabym je Wam jako pierwszy przystanek, następnie możecie sobie przejść właśnie do Alei Włókniarek i zobaczyć właśnie, czym te dwa światy się różnią, a w czym są bardzo podobne, bo jednak podobieństw też jest co niemiara bardzo przykrych podobieństw. A na koniec, jeśli chcecie sobie uzupełnić, jakoś pogłębić ten temat, to polecam Wam bardzo Anioła w domu i Mrówkę w fabryce. W ogóle ten tytuł jest starąbicny. Anioł w domu, Mrówka w fabryce, naprawdę super. Po prostu plus 15 punktów za ten tytuł ode mnie.
No i jeszcze przypomnijmy to, od czego zaczęłyśmy, czyli właśnie The Radium Girls, które ty mnie poleciłaś jako ten pierwszy przystanek zerowy właściwie, więc ja nie mam jeszcze jak ocenić tych kolejnych książek, o których opowiadasz, bo jeszcze na te przystanki nie dotarłam, ale bardzo, bardzo gorąco polecam tę pierwszą książkę, którą właśnie Baja wybrała dla mnie z całego tego stosu, który dziś polecamy, więc myślę, że i Wam może się spodobać.
Trochę zarzuciłyśmy Was różnego rodzaju problemami, zagadnieniami, książkami, ale wydaje mi się, że to naprawdę cenne i wartościowe lektury, których treści możemy odnieść do tego, jak sytuacja kobiet na rynku pracy wygląda teraz, albo jak kształtowała się ona i jakie czynniki, jakie zmienne miały na nią wpływ. I z tej okazji, ponieważ zbliża się Dzień Kobiet, to ja chciałabym życzyć wszystkim kobietom, transpłciowym kobietom, osobom mającym doświadczenie w funkcjonowaniu jako kobiety, kobietom pracującym i niepracującym, matkom i niematkom i w ogóle Wam wszystkim, drogie kobiety, chciałabym Wam życzyć, żeby Waszą pracę zawsze doceniano i żeby zawsze traktowano ją z szacunkiem.
I mamy nadzieję, że świętując Dzień Kobiet znajdziecie też chwilę na odpoczynek, może z książką, może jedną z tych, które Wam polecamy. Koniecznie dajcie znać, co czytacie i jak Wam się podoba.
A tymczasem do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.